Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, bardzo witamy serdecznie. To jest Weszło FM i to jest program o Formule 1. Ja jestem Janek Ciosek, ze mną w studiu jak zawsze Rafał Majchrzak.
Dzień dobry wszystkim.
Dzień dobry bardzo. No właśnie, emocje już troszkę opadły, ale trzeba przyznać, że za nami jeden z najbardziej epickich, szalonych, pokręconych, wariackich i fantastycznych wyścigów sezonu. Oczywiście jeśli chodzi o emocje, powiedzmy, najbliższe polskiemu biało-czerwonemu sercu, to wiele ich nie było, bo Robert, jak to Robert w tym samochodzie wiele zrobić nie mógł, ale no cóż, emocji nie zabrakło i o tych emocjach porozmawiamy sobie oczywiście z Rafałem Majchrzakiem, ale także z naszym gościem telefonicznym, jest już z nami na łączach Gosia Erdest. Dobry dzień.
Jestem, dobry dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie, prosto z Żyrardowa.
No myślałem, że prosto z São Paulo, ale ten Żyrardów też piękny.
Nie, niestety tym razem nieco bliżej, ale przygotowuję się już do takiego dosyć pandemicznego eventu i wydarzenia, jakim są wyścigi w Indiach, moi drodzy. Otóż będę startować w Indiach.
O.
Za każdym razem, póki co jak o tym mówię, jeszcze mnie to bawi, ale tak, dostałam propozycję, zgodziłam się, poszłam w ciemno. I wydaje się, że to będzie dobrą decyzją, ponieważ stawka kierowców naprawdę jest dosyć obiecująca, między innymi Alice Powell jest parę dziewczyn, jest również Christina Nielsen, oczywiście paru Hindusów też lokalnych, ale też z międzynarodowego podwórka, także myślę, że może się dziać i z takich zabawnych, tak, podśmiechiwań o Indiach wyszła poważna seria wyścigowa X1 Racing i formułkowa, bo no, będziemy startować formułami BMW.
Tak, no proszę.
Tak, przerobionymi delikatnie.
I co, gdzie, kiedy, jak? Poza tym, że w Indiach.
Co, gdzie, kiedy, jak? Otóż już niedługo, bo wyjazd jest 27 listopada, wylatuję do New Delhi, aby tam startować właśnie na Budi International Circuit i później przemieszczam się na południe do wdzięcznej miejscowości o nazwie Chennai, czy Chennai, no jakoś tak, powiedzmy, że tak to się wymawia.
Tak się mówi, tam, tak. Tam jest turniej tenisowy znany, także wiem o co chodzi.
A, to wiadomo o co chodzi. No i właśnie ten pierwszy weekend to jest 1-3 grudnia, a drugi weekend to jest 8-10. Sam format wyścigów mamy jest naprawdę ciekawy. Szczerze to jeszcze nie zgłębiłam się aż tak w regulamin, ale generalnie ma być coś na zasadzie krykieta, że to jest taka ala sztafeta, że w trakcie jest zjeżdża się, drugi bolid wyjeżdża, że jest zespół i zespoły, tak jak podobno w krykiecie, chociaż nie wiem, specjalistą nie jestem, mają w swojej nazwie również nazwę miasta. I mój zespół nazywa się Blackbirds Hyderabad.
No pięknie.
Po hindusku Hyderabad.
Ładnie, już widzę, że język już szlifujesz.
Nie szlifuję, tak, już się nauczyłam nawet tego łamańca językowego po hindusku, także pełen profesjonalny.
Jeśli mogę coś podpowiedzieć, to chicken tikka masala.
Dobrze, ja jestem zwolennikiem butter, ale tikka masala też jest najbardziej wchodzi w grę.
No dobra, rozumiem, że wyjazd ciekawy dla ciebie nie tylko zawodowo, ale też właśnie podróżniczo, kulinarnie, bo kierunek dość egzotyczny, trzeba przyznać.
Tak, dokładnie tak, ale tutaj jest z tym jeżdżeniem, to mnie najbardziej jednak cieszy, no bo myślałam, że sezon już się zakończył, a tutaj taka niespodzianka. I wydaje mi się, że naprawdę może mieć to ręce i nogi. No przykładają dużo wysiłku, aby rozpromować tą serię. Zorganizowali też do tego taką ligę simracingową, eksportową, którą promują bardzo ciekawie, bo w centrach handlowych robią takie obwoźne wyścigi w centrach handlowych, gdzie mają tam kilkanaście stanowisk i każdy może spróbować swoich sił. Ponadto mają organizację Track Day w przyszłym roku dla posiadaczy stosunkowo szybkich, cywilnych samochodów. Wszystko jest oczywiście finansowane. Zawodnicy są również wynagradzani. Są fajni partnerzy. Głównym partnerem jest ta firma produkująca opony, hinduska JK, tak, to jest hinduska firma, tak, JK Tire. Oni wspierają bardzo motorsport w Indiach, także coś ciekawego, naprawdę coś ciekawego.
No dobrze, fajna sprawa. O tym jeszcze.
Także
o tym
idealnie w ogóle. Formuła 1 kończy, a ja zaczynam.
No i pięknie, o tym jeszcze byśmy chcieli z tobą za chwilę pogadać, ale zaczęlibyśmy, jeśli możemy, od Brazylii, bo działo się bardzo dużo ciekawych rzeczy i trzeba przyznać, że to, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, jeden z ciekawszych wyścigów w tym sezonie.
Z całą pewnością. Tak. Najpierw może akurat, przepraszam Gosia i w ogóle dzień dobry miałem ci powiedzieć, bo chyba się nie przywitałem z tobą akurat. Z mojej strony powiem tak, troszeczkę przez te 3/4 wyścigu, powiem szczerze, walczyłem z samym sobą, bo były takie momenty naprawdę przestojów mocno męczących, chociaż oczywiście strategicznie ten wyścig został i tak lepiej rozwiązane niż się spodziewałem, bo jednak dwa pit stopy tutaj były taką bardziej sugerowaną strategią, przy czym Carlos Sainz, który znalazł się na podium, pojechał tylko na jeden pit stop, startując z końca stawki. Wydaje się, że po prostu w dosyć nieświadomy sposób, bo to zaczęło się wszystko od awarii Walteriego Bottasa. Tak naprawdę zrobił nam się kapitalny finisz, bo nitka Interlagos jest naprawdę krótka i sprzyja dobremu ściganiu, kiedy kierowcy są blisko siebie. I rzeczywiście w tej ostatniej fazie naprawdę zrobiło nam się na tyle ciekawie, że po prostu mieliśmy te szalone 17 okrążeń, przy czym niektórzy na przykład mogą się kłócić, chociażby właśnie mogę ciebie o to, Gosiu, zapytać. Czy twoim zdaniem nie wystarczyłby tam wirtualny samochód bezpieczeństwa?
Wiesz co, wydaje mi się, że tak, że jakby miejsce, w którym Małgosia się zatrzymał, było na tyle, na dobrą sprawę, bezpieczne, tuż przy tym okienku takim wychodzącym poza tor. Także myślę, że tak, że zdecydowanie Virtual Safety Car byłby tutaj czyli lepszym rozwiązaniem. No, nie mieliśmy takiego widowiska, ale również rozwiązaniem, które jak najbardziej byłoby na miejscu. Ale tak jak mówisz, no końcówka wyścigu po prostu była fenomenalna. To, co się działo, ja aż po prostu zasłaniałam oczy, naprawdę. Miałam na swoim komputerze opóźnienie, także mój tata widział wcześniej to, co się działo i widziałam, jak on się emocjonował.
Pozdrawiamy pana Krzysztofa.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie, tak, dokładnie. Naprawdę był bardzo emocjonujący wyścig, bardzo, bardzo. No i fajnie, bo oglądało się go z wypiekami na twarzy, chociaż a propos tej końcówki, no to szkoda, że Hamilton dostał karę, ale szkoda, że dostał ją tak późno, bo Sainz stracił to swoje wyjątkowe, upragnione, pierwsze w swojej karierze w Formule 1 podium. Także tego troszeczkę żałowałam, że czekałam do ostatniego momentu, jak to będzie, jak to rozwiążą. No a tutaj było to dosyć ewidentne, jakby co się stanie, jakie będą konsekwencje tego czynu. No jeszcze Lewis sam przyznał się jakby do tego, co zrobił, będąc przepytywany, bodajże to był Robin Barrichello, z którym rozmawiał, i powiedział, że to tak, jego wina, jego bardzo wielka wina, no ale to on właśnie miał tę przyjemność wtedy jeszcze stać na tym.
No niestety, właśnie z ceremonii go nieco ograbiono, bo powiem szczerze...
Albona też ograbiono.
Jak najbardziej, no Albon no to tak. Jest najbardziej poszkodowana osoba, Aleksik Albonik niestety stracił szansę na to, żeby nie dość, że być częścią dubletu, bo to skończyłoby się zapewne w ten sposób.
To nawet nie dubletu, a takiego trip, nie wiem, czy jest takie słowo jak triplet, ale to by były trzy Red Bulle na dobrą sprawę wtedy na... No nie, no zakładając, że jeszcze Lewis by... No tak, faktycznie, mam to nie tak optymistyczne. No by był, no tak, faktycznie. No to nie, już tak zapędziłam się trochę. Ale jakby było, to by było w ogóle chyba najmłodsze podium w historii. Szkoda albo na szkodę, bo spotyka się on jednak w świadku motorsportu, może ze strony kibiców bardziej, tak jak obserwuję z delikatną, może falą hejtu, że to miejsce nie jest aż tak w 100% zasłużone, no ale teraz mógł mieć swój bardzo fajny wyjechanie wynik, no a Lewis go tego pozbawił, a teraz kiedy taka okoliczność się przydarzy, czy to będzie Abu Dhabi, nie wydaje mi się, bardziej może w przyszłym roku, jeżeli w ogóle do czegoś takiego dojdzie. Także szkoda, no bo byłoby to naprawdę piękne podium, zdecydowanie zasłużone, a sam manewr, którego dopuścił się Lewis, no jest troszkę, no był za optymistyczny, widać było, że miał tą rządzę pogoni, gonitwy, chęci jeszcze może udowodnienia, no bo z Maxem niestety ani strategicznie, ani jeżeli chodzi o walkę, no nie dał sobie rady jakby i zawodnik, myślę, i w tym momencie bolid. I tam była kwestia opon, wszystko miał w zdecydowanie lepszej dyspozycji. I to był taki ruch troszkę, no nie wiem, nie dość, że no nieuzasadniony. Zdecydowanie to było po prostu takie, jak, no nie, coś, co w mojej ocenie nie przystoi na kilkukrotnego mistrza świata.
Inna sprawa, że tam Albon trochę tam popełnił błąd chyba, zostawił tam troszkę za dużo taki, nie pojechał idealnie tego zakrętu, tak? Trochę sprowokował tę sytuację.
Mieliśmy kilka takich stykowych sytuacji. Zresztą właśnie. Ricardo z Magnussenem chociażby w pierwszej fazie wyścigu też podobna kara, no i gdzieś można było się spodziewać jednak, że jeżeli atakujesz z tyłu tak zwanym dive bombem, jak to często oczywiście Ricardo miał już w swoim zwyczaju, tak zrobił to samo zresztą Lewis i no gdzieś po prostu człowiek musiał się spodziewać, że jeżeli taki optymistyczny manewr przypuści w nie dosyć oczywistym miejscu, no to skończy się to tylko w jeden sposób.
No w mojej ocenie tak, no było to troszkę zbyt optymistyczne, sam jeszcze Lewis powiedział, widać było to przednie koło delikatnie przyblokowane, także tam no ratował się na dobrą sprawę jak tylko mógł, no i po prostu było to takie niefortunne, no koło w koło spowodowanie kontaktu i tyle. No i albo w tym momencie, no może zostawił troszkę za dużo miejsca, ale no jeżeli było to wystarczająco ilość miejsca, no to tak bardzo optymistyczna i dynamiczna ta dive bomba, no nie była tutaj konieczna, nie? No, a jednak do tej kolizji, do tego zdarzenia doszło. Także szkoda, naprawdę no szkoda go.
No zdecydowanie to jest trochę tak, że, znaczy, ja myślę, że jego czas jeszcze przyjdzie, to nie jest tak, że jeden raz w życiu miał szansę na podium, bo jest w dobrym zespole i pokazuje, że jest naprawdę utalentowany i pracowity i się rozwija jego kariera w bardzo szybkim tempie, więc jeszcze to podium na pewno wyjedzie i to pewnie wcześniej niż później, natomiast no zawsze przykre, bo to już było na wyciągnięcie ręki, nie na 35. okrążeniu, tylko moment przed końcem, tuż przed metą już było widać prawie metę, tak? No i bolesne podwójnie, prawda?
No znalazł się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. No.
Ale nie jest ani pierwszą, ani ostatnią ofiarą Hamiltona, także...
Tak, zdecydowanie tak. Ale mamy za to Gasly'ego na podium i to jest z tego rodzaju też ewenement. Po prostu radość, która od niego biła, no była czymś niesamowitym. Myślę, że trochę go to też tak z takiego ambicjonalnego punktu widzenia bardzo podbudowało, nie? No fakt, że stracił to miejsce w głównym składzie, a tutaj wziął się w garść i w mojej ocenie jedzie zdecydowanie lepiej w Toro Rosso niżeli jak robił to w Red Bull na początku sezonu. Także to jego podium fajne. Bardzo takie sympatyczne. Taki zwrot akcji, no niewiarygodny wręcz.
W ogóle zdaje się drugie podium Toro Rosso w tym sezonie, tak?
Tak, no po Kwiacie.
Po Kwiacie. Tak, piękna sprawa.
Dokładnie. Fajnie. I to Kwiat też, gdzie to było? To na Hockenheim właśnie to było, tak?
Mhm.
W Niemczech. No,
tam, gdzie padało.
Tam, gdzie padało, tak. Aha,
umówmy się, musi się dziać coś szalonego, żeby Toro Rosso było na podium, no.
No i tutaj tak, faktycznie działo się. Może to były mniej nieco szalone warunki niż na Hockenheim, a bardziej takie wykorzystanie sytuacji. No ale udało się, także bardzo sympatyczne. Mm.
Ja to sobie myślałem wczoraj, oglądając ten wyścig i potem czekając na kolejne decyzje sędziów, kto będzie cofnięty, kto zdyskwalifikowany i tak dalej. I tak dyskutowaliśmy z Rafałem sobie, czy przypadkiem nie skończy się punktem jakimś tam jednym dla Russella. Nie skończyło się, jak wiemy, ale tak sobie myślałem właśnie, wracając do tego Hockenheim, jak dużo tam musiało się zbiec pozytywnych rzeczy, jak dużo talentu Roberta, jak dużo szczęścia i tak dalej, że ten punkt Robertowi się udało wywalczyć na Hockenheim, bo w żadnym innym wyścigu nie było blisko do tego, żeby te taczki Williamsa się znalazły w dziesiątce.
Myślę, że tak, że te warunki, które były wtedy na Hockenheim, które były bardzo wymagające, jednak wymagały... Ja bym to nazwała takim może opanowaniem na kierownicą, troszkę takim dostosowywaniem się, ale też przewidywaniem, nie? Mhm. Tej zmienności. To jest to, co dało wtedy Robertowi przewagę, że im trudniej, nie? Tym większe znaczenie ma tutaj może takie doświadczenie, kunszt kierowcy, taka po prostu inteligencja za kółkiem, nie? Aniżeli to, co się dzieje z samochodem na torze. Chociaż ta sprawa, no ta kwestia, fakt, że Robert to cały czas jest przed Russellem w tej pierwszej, początkowej fazie wyścigu, jest dla mnie naprawdę zastanawiające. Chciałbym, żeby to kiedyś było, wiecie, tak wiadome, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi.
Hmm.
No bo dzisiaj możemy powiedzieć że Robert miał naprawdę bardzo dużo niefarta. Przede wszystkim najczęściej zjeżdżał do alei serwisowej. Został no, oczywiście wypuszczony przez mechaników w sposób niebezpieczny przed Maxa Verstappena, na czym oczywiście też stracił. I powiedz mi, jak ty oceniasz te decyzje sędziów, bo dla mnie ona jest... No powiem tak, no kary się spodziewałem jakiejkolwiek, być może nawet ukarania zespołu właśnie w stylu z Hockenheim, kiedy chyba bodajże dla Ferrari była kara akurat finansowa za złe wypuszczenie Leclerca. Naprawdę? Mm-hmm. Oni obwinili
tutaj
tam Kubicę?
Przyznanie tych dwóch karnych punktów jest w mojej ocenie w ogóle absolutnie wręcz nieuzasadnione. Jakby nie wydaje mi się, żeby Robert, jakby kierowca z tego punktu, tak jak ja to sobie wyobrażam przy wyjeździe z pitu, no nie ma nawet szansy realnie ocenić tej sytuacji, czy widzieć czegokolwiek, nie? Mhm. Po prostu dostaje sygnał, wyklepa, no i jedzie i tyle. Także w tym momencie ukaranie kierowcy, no absolutnie nie. Nie wiem, może kierowali się, że sytuacja finansowa Williamsa jest taka, a nie inna i po prostu, no jak nadadzą
zlitowali się.
Karę finansową, dokładnie, jak nadadzą im karę finansową, no to już będzie
to koniec. Braknie na części.
Dokładnie. To kolejne dwa lata. Już przechlapany z punktu widzenia Williamsa, nie? Także no szkoda. No, tak czy tak, w mojej ocenie nieuzasadnione zdecydowanie to, no bo kierowca z tego punktu po prostu no, nie widzi, no absolutnie nie widzi, nie?
No bo to potem miało wpływ jednak mimo wszystko na wyścig Kubicy, bo on jako jedyny stracił okrążenie do całej stawki później, był zdublowany częściej i gdzieś po prostu mimo wszystko, gdyby być może wcześniej te wydarzenia trochę ułożyły się lepiej dla niego, no to jechałby w całej tutaj grupie i przynajmniej jakoś byłby zaangażowany w ostatnie wydarzenia z wyścigu, no bo powiem szczerze, nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej rzeczy.
O wyprzedzaniu.
Tak, ale wyprzedzaniu, które było bardzo, bardzo nieładne.
No, no właśnie.
I doprowadziło do kraksy dwóch Ferrari.
O rany, nawet mi o tym nie mówił. Po prostu jak ja to zobaczyłam,
czemu nie?
Tak zażenowana.
To jest bardzo fajny temat.
Tak po prostu zbulwersowana. Nie, no to jest dramatyczny temat. Po prostu jak Seb mógł wyjąć dwa samochody z wyścigu? No po prostu na weekend przed końcem sezonu wyścigowego, gdzie Verstappen po prostu depcze im po piętach, w tym momencie na ich własne życzenie przegonił ich w klasyfikacji kierowców. To jest po prostu niewyobrażalne, jak tak utytułowany zawodnik z takim bagażem doświadczeń może sobie na to pozwolić. No. I nie jest to jego pierwszy, jakby to była jeszcze taka pierwsza sytuacja, ale to po prostu notorycznie w Ferrari coś się dzieje. Tu było, no, przejechali kilka zakrętów razem, troszkę w łeb, tu Leclerc go wyprzedził, ze strony zespołu nie było żadnej ingerencji, no bo mi się wydawało, że to już jest po temacie, nie? Że tam no, nie ma prawa nic w ogóle się zrobić, a tutaj po prostu takie jakieś totalne zjeżdżanie na tory innego zawodnika bez absolutnie żadnej wyobraźni, nie? No, po prostu, ja jestem zażenowana tym zachowaniem. Po prostu było mi tak szkoda, nawet nie, może Charlesa trochę, ale bardziej po prostu zespołu, nie? No bo odebrał fajny, no może nie fajny, bo też mieli delikatne tam problemy, ale no wysoki finisz jednak dwóch samochodów. To w końcu no, ma kluczowe znaczenie, no bo tych punktów, co stracili teraz już, no sorry, ale nie będą mieli szansy odrobić, nie?
No tak, no jeszcze Leclerc ma szansę wyprzedzić Verstappena na ostatniej prostej, bo tam jest 11 punktów, no ale to łatwo nie będzie, no.
No dokładnie, nie będzie łatwo, nie wiadomo co może jeszcze się zadzieć. Tutaj miałby spokojne punkty dowiedzione, ta liczba punktów byłaby zdecydowanie na innym poziomie w stosunku zawodników, mniejsza różnica, no to mógłby sobie jeszcze coś się mogłoby zadzieć w Jasmarina Abu Dhabi, a teraz to, no to muszą po prostu dmuchać na zimne, muszą nie wiem co, muszą jechać jeden z przodu stawki, drugi z tyłu, nawet nie wiem jak on
ciężko
tutaj znaleźć
lekarstwo tak.
Na to. Nie wiem, czy to polega cały czas na tym, chociaż tutaj, no mówię, no taka była sytuacja, że po prostu wydawało mi się, że Leclerc jest tym szybszym zawodnikiem w tym momencie na torze, wyprzedzi i po temacie. Tutaj myślę, że cały czas jakby jest ten problem, że nie wiadomo, no w mojej ocenie cały czas nie wiadomo, kto jest kierowcą numer jeden w Ferrari. I taka sytuacja ma miejsce na dobrą sprawę od początku sezonu, nie? Chociaż tutaj, no mówię, nie było to tak kontrowersyjne, że kto tam ma wyjechać, no bo to było dosyć ewidentnie, nie? Po prostu, no wziął chłop, jechał, temu koło urwał, sobie koło przebił, no i tyle, no.
I tyle. W ogóle ciekawy wyścig, jeśli spojrzysz na to tak pod kątem takiego hasła idzie młodość, bo właśnie, no Hamilton z ewidentnym błędem, Vettel, to już mówiliśmy, Bottas nie dojechał, a ci młodzi, wiecie, szaleją, tak? I ewidentnie,
w górę,
tak, ewidentnie idzie nam ciekawy czas w Formule 1, bo ci młodzi już poczuli, jak to jest wygrywać, już poczuli, jak to jest stawać na podium. Ewidentnie im się to spodobało i myślę, że ten przyszły sezon może być wyjątkowo ciekawy, bo będzie właśnie czas takiej zmiany warty, coraz bardziej widocznej.
Dokładnie tak, bardzo, bardzo trafne określenie, nie? I jeszcze mając na uwadze błędy kierowców, które pojawiły się w przymienionym Grand Prix, no to te ujemne punkty i złe zachowania zdecydowanie prezentowali starszaki, tak bym to określiła, nie? No bo i Hamilton, i Sebastian Vettel tutaj, no nie...
Starszaki,
no nie wykonali żadnego mądrego manewru, no a młodzież po prostu jechała po swoje, także... No myślę, że tak, że to jest bardzo dobry prognostyk fajnej walki na 2020.
Mhm. Tym bardziej, że to są fajne chłopaki też przede wszystkim. Cała ta grupa.
Fajne chłopaki.
No tak, nie, każdy ma po prostu
tak,
jakiś
powiedzieć.
Punkt charakterystyczny. Lando lubi memy na przykład, George jest bardzo poukładany, Alex jest bardzo sympatyczny, Charles ma za sobą naprawdę ciekawą i taką burzliwą historię, jeżeli chodzi nawet o życie prywatne, ale jest też genialnym kierowcą, a Verstappen jest po prostu...
Verstappenem.
No. Takim zadziorem po prostu.
I słuchajcie, i każdy z nich, no ma tą cechę charakterystyczną, ale każdy z nich jest też w taki sposób wyjątkowy i szybki, nie? No ja myślę, że może być ciekawy jeszcze, jak Russell dołączy do tej walecznej paczki. No teraz może no nie ma jak, bo nie dysponuje niczym, co by na to pozwoliło, ale jak jeszcze on dostanie coś konkurencyjnego, to tym bardziej może być ciekawie, nie? To jest, tak, fajne. Myślę, że dobre widowisko. I ja jestem bardzo ciekawa jeszcze rozwoju Lando Norrisa, bo on wydawało mi się, że jednak początek sezonu miał troszkę taki mocniejszy, jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, a końcówka troszkę jednak nie dzieje się to po jego myśli. Ale myślę, że w tym kierowcy drzemie jeszcze taki spory potencjał.
Rozmawiamy o Formule 1, rozmawiamy o wyścigu w Brazylii. Z nami na łączach Gosia Rdes, tak powiem, bo może ktoś cię nie poznaje jeszcze po głosie. Słuchajcie, powiedzcie mi, Brazylia, ale chciałem wybiec w przyszłość, bo przed nami ostatni wyścig sezonu. Czego tam się możemy spodziewać? Bo za nami jest trochę wyścigów, gdzie mniej więcej wiedzieliśmy, kto będzie mocny, że tu Mercedes, tu Ferrari, tutaj zdecydowanym faworytem był Verstappen w Brazylii. Czego spodziewamy się po Abu Dhabi?
Czego możemy się spodziewać?
Nie za mocnej postawy Williamsa, to ja podpowiem.
To zdecydowanie tak. No ja jestem ciekawa, jak tą końcówkę sezonu obroni Mercedes, bo początek roku zaczęli bardzo mocno. Następnie ta druga połowa jest z delikatnymi problemami, co wynika pewnie może nie do końca z torów pod charakterystykę ich akurat auta, ale jestem ciekawa, jak właśnie podejdą do tej końcówki, do ostatniego wyścigu. Myślę, że będzie chciało Ferrari jednak coś tutaj udowodnić i zepnąć się w sobie, żeby jednak obronić to w klasyfikacji kierowców miejsce na podium. Także ja bym obstawiała, że jednak te kraje, wiecie, takie arabskie, tak jak było w Bahrajnie, są w ich guście, w ich stylu i może to oni mogą tam właśnie porządzić.
No w Abu Dhabi rzeczywiście są takie duże sekwencje, w których jest bardzo ważna moc silnika, akurat szczególnie te pierwsze chociażby tutaj, jeżeli chodzi właśnie o nitkę toru, no to tam naprawdę jak prędkości rozwinie Vettel z Leclerciem, no to w kwalifikacjach może być naprawdę mocno. I tutaj najbardziej chyba na Charlesa chyba też bym po prostu uważał, bo pamiętam nawet, że on w zeszłym roku w Sauberze już potrafił wbić się nawet chyba na siódme, ósme miejsce nawet w kwalifikacjach, więc tutaj to będzie też prawdopodobnie szansa na jego dobry występ.
No, to tego bym chciała. Tego bym po tym weekendzie oczekiwała właśnie, żeby ten Szab jednak miał szansę na to przebicie i dowiezienie fajnego wyniku, bo jedzie dla Ferrari, jedzie w tym sezonie dobrze, ale kilkakrotnie zdarzyło się tak, że to zwycięstwo czy dobry wynik został mu odebrany, jak nie przez jakiś technical failure, no to przez jego zespół, jego kolegę, także... Także na to liczę.
No niech to będzie taki dobry prognostyk zresztą, bo Leclerc z Verstappenem mogliby z Hamiltonem powalczyć o tytuł w przyszłym sezonie. Dlaczego mieliby tego nie zrobić?
Mogliby, bo był ciekawy. Ciekawe jest to właśnie, jak to będzie z Maxem, bo Max ma chyba w tym kontrakcie taki zapis, że jeżeli ma szansę walczenia o tytuł, tak, to kontynuuje kontrakt z Red Bullem. Coś takiego jest, czy jak u niego wygląda te...
Znaczy oni wszyscy mają umowy do 2020 roku, po prostu jakby w tą nową erę wkroczą tak naprawdę nie wiadomo w jakim zespole i w jakich barwach, tak jak zresztą nawet nie wiemy, co zrobi Mercedes, jeżeli chodzi o swój projekt związany z Formułą 1, więc...
Tak, no właśnie by się pojawiły głosy, że Mercedes może chcieć sprzedać swój zespół. To jest informacja z tego tygodnia. Tak. Z Bildu?
Tak, z Autobildu, gdzie jeden z potencjalnych klientów, Roger Penske, już to oczywiście zdementował, ale wiemy dobrze, że bardzo często to też sprzyja temu, żeby po prostu jakoś oddalić od siebie zainteresowanie, bo te kuluarowe rozmowy bardzo często, no wiemy dobrze, nie są zdradzane szczegóły, nie chcą za bardzo się tym dzielić, wiemy może z 15% tych rzeczy.
Ale myślisz, że
ale jest to ciekawy czas.
Pod prywatne władanie, tak?
No, czy w ogóle jakby... Mercedes miałby zostać w Formule 1 tylko jako dostawca silników.
Może to jest opcja dla Orlenu i Kubicy, słuchajcie.
No i tak już się związają z McLarenem. Wrócą akurat do nich od 2021 roku.
Powiem wam szczerze, nie wydaje mi się, żeby tutaj Mercedes chciał odpuścić, wyszli z DTM-ów, teraz zainwestowali co w tą Formułę E i no i co, całkowicie wypuścili Klo Motorsportu, będąc tak utytułowanym zespołem? Nie wydaje mi się. Ja myślę, że to są faktycznie jakieś tutaj pomówienia i plotki.
No zobaczymy, tak naprawdę w formule to najczęściej jest tak, że można o czymś długo rozmawiać, potem się okazuje, że nie. Im więcej jest informacji dementowanych, tym częściej się okazuje, że są prawdziwe tak naprawdę, tylko nikt tego nie chce potwierdzić, dopóki nie ma oficjalki.
Tylko że nadal nie wiemy, co z Robertem.
No właśnie, Gosia, co z Robertem będzie? Jak ty sądzisz, jak to się wszystko skończy? Może on do Indii by z tobą pojechał też, co?
Może go zaproszę.
A ty nie miałaś czasami wpaść na któryś weekend w tym roku? Jako jedna z zawodniczek W-Series?
No miałam, ale widzisz, tego nie wykorzystałam niestety. bardzo mi z tego powodu przykro, ubolewam. I co gorsza, na finał też nie pojadę sezonu, ponieważ jestem w tych Indiach, no.
Psiakoś, no.
No, szkoda.
Ale to może masz jakiś wolny pakiet w takim razie do odstąpienia, wiesz, bo jak coś, to my z Rafałem możemy pomóc.
Tak, no dobra, to zapytam się, czy może jakiś zamiennik, chyba że jakieś, wiecie, długie włosy, coś ten, to można, można to jakąś im tam barierę pójść.
U mnie będzie ciężko.
Słuchajcie, powiem wam, że nie wiem, co z tym Robertem. No, jeżeli chodzi o samą karierę w Formule 1, czy bycie takim permanentnym, można to nazwać, kierowcą w przyszłym sezonie, no to...
No to nie.
Ja nie widzę tego, no, ani w przyszłym roku, ani za dwa lata. No, bycie kierowcą piątkowym, no to z kolei tak naprawdę tego jeżdżenia nie ma za dużo. Nie wiem, czy o to Robertowi chodzi, żeby być w tym świadku, czy żeby faktycznie jeździć. Nie? No bo na dobrą sprawę skilla ma, także nie wiem za bardzo, czego on chce w tym wyścigowym swoim życiu osiągnąć, tak? No bo inne serie wyścigowe, czy WEC, czy nawet te, no, przytaczane kilkakrotnie DTM-y. Ja myślę, że DTM-y, szczerze, to by była, no, świetna opcja dla niego. Mhm. Świetna opcja dla niego, też nie ukrywam, dla mnie, ale ogólnie dla Polski, gdzie, no, jest to, w mojej ocenie, decyzje są bardzo widowiskowe, sporo się dzieje. Mają dojść jeszcze inne marki samochodów. Także to by, myślę, że też tą serię troszkę pobudziło tutaj do kibicowania w Polsce, no a Robertowi dało szansę na, no tak po prostu mówiąc, ujechanie wyniku, nie? Mhm. No bo to jest coś, czego w tym momencie, czego na przestrzeni już paru ładnych lat kariery Roberta troszkę brakuje, nie? Jeżeli chodzi o wyścigi.
Przede wszystkim w jego wypadku to musi być cały czas rytm wyścigowy i dobrze akurat właśnie, że on o tym cały czas mówi, że przede wszystkim priorytetem jest ściganie, no i tak naprawdę nie mówi wprost, w której serii, a zresztą patrząc na to, że Haas po raz kolejny pojechał bardzo słaby wyścig, no to może te pieniądze Orlenu jednak będą im potrzebne i to jest naprawdę cały czas jeden z największych argumentów.
No tak, Orlen chce inwestować, także to cieszy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie, w najbliższych latach może będzie to miało też przełożenie na tych najmłodszych adeptów, bo sorry, aż zakrztusiłam się z tego wrażenia. No bo współpraca z Robertem pokazała to, że jak najbardziej im siadła, nie? I pod kątem marketingowym, i pod kątem biznesowym, promocyjnym, także tutaj, no, tej współpracy oni nawet sami z siebie wypowiadają się w samych superlatywach, także na pewno z Robertem zostaną, ale czy w Formule 1, wiadomo, jak już się awansowało do tej królowej motorsportów, to też z punktu widzenia sponsora, z punktu widzenia inwestora, trudno, myślę, będzie przełknąć to, aby zejść stopień niżej, tak? Mhm. Jeżeli chodzi o DTM-y, to też z punktu widzenia takiego Orlenu musimy całe to PR story w Polsce budować od samego początku, tak? No, wydaje mi się, teraz Orlen jest skojarzony z Formuły 1, ale tak to, no ja tak myśląc, mam w głowie tylko Verva Team, czy Verva Street Racing, nie? Połączenie z Porsche. Także to by było też potężne, no, potężne wyzwanie dla marki, dla koncernu, ale no, kurczę, no, pokazali, że lubią podejmować wyzwania, weszli do Formuły 1, co wydawało mi się jeszcze, powiem, jak to usłyszałam, abstrakcją, że będziemy sobie widzieli Orlen, nie? Na lusterkach, na skrzydle, no ale jednak są, jednak to się ogląda, także no, odważnie.
Na razie Robert, pytany przez dziennikarzy w Brazylii, jakie ma nastawienie przed Abu Dhabi, powiedział, że najlepsze w sezonie. Trochę na zasadzie, że kamień z serca i że wreszcie ta mordęga się kończy, bo no nie jest to sezon, który ktokolwiek z otoczenia Roberta będzie dobrze wspominał pod właściwie jakimkolwiek względem.
No tak, no jest optymistyczny, zawsze Robert żartobliwy, chociaż czasem jak tak słucham jego wypowiedzi i wiem, że ludzie może nie mają świadomości, to wiem, że mogą ludzie czuć się trochę dotknięci tak przez to, wiecie, że z delikatnym takim niekiedy Robert lekceważeniem podchodzi do tego, co się dzieje. Rozumiecie, o co mi chodzi? Znaczy ja nie mam nic do tego, ani nie mam pretensji do Roberta, ale tak jak odbieram tutaj ze środowiska nie aż tak motorsportowego, motoradycyjnego, to nie wszyscy są z takiej postawy aż tak bardzo zadowoleni.
No wiemy, że Robert bywa oschły i to często można powiedzieć, że nawet kiedy był młodszy, to jeszcze bardziej można było to odczuć od niego, szczególnie w BMW.
Tak, no to fakt, że ten rok zwłaszcza, no to ja też widzę jakby zmianie, w ogóle po wypadku myślę, że zmiana w jego nastawieniu, w jego podejściu i do świata mediów, i w ogóle do kibiców się zmieniła, no ale jednak ten stary Robert czasami ma tam swoje takie przebłyski, no i tak, no różnie się, z różną opinią się potem spotyka.
No to nie jest najprostszy kierowca Formuły 1 we współpracy, ale nie jest też oczywiście też kierowcą, który no jest, powiem szczerze, taki najgorszy, jeżeli chodzi o współpracę, bo jest to też często bardzo fajny śmieszek.
Dokładnie.
Co widać w social mediach Williamsa.
Czyli jednym słowem, jeśli chodzi o Roberta, to będziemy mogli za dwa tygodnie zaśpiewać ta ostatnia niedziela, tak? Bo to zdaje się, że na jakiś czas przynajmniej koniec formuły.
Ta ostatnia niedziela w połączeniu, wiecie, może nic się nie stało, ale troszkę coś takiego by się znalazło, tak do dopełnienia.
Ja to bym może wszystkiego najlepszego, bo przecież on będzie miał w grudniu 35 urodziny akurat, więc może to też akurat można połączyć.
Tu mam już dla niego 3 piosenki. No. Idealnie. Musimy to jeszcze tylko nagrać i mu wysłać.
Tak, jeszcze dograjmy kilka, zrobimy godzinę listy przeboju zamiast programu, też będzie fajnie. Ale to jest dobry motyw, wymyślić taką playlistę okazjonalną, zaczynając od ta ostatnia niedziela.
Ja do tej pory to się zastanawiam, czy on słyszał ten hit Robert Kubica Wszystkich Zachwyca.
Nie wiem, czy do niego dotarło, ale ja mam go powiedzieć, jak tylko będę miała okazję jeszcze się z nim spotkać, to mu to puszczę. Wtedy będziemy mieli pewność.
Brzmi jak plan. Gosia, powiedz nam jeszcze, wróćmy na chwilę do tych Indii może w takim razie. Co ten że tak powiem, epizod, czy ta przygoda może oznaczać dla twojej kariery? Czy to może być takie bujnięcie, czy to raczej jest tylko coś w rodzaju przygody, czegoś ekscytującego i okazji do zobaczenia świata i popróbowania, jak naprawdę smakuje indyjska kuchnia tam, a niekoniecznie tutaj?
Już co powiem ci, ja wychodzę z takiego założenia, że to właśnie przypadek rządzi światem, ale też nic nie dzieje się bez przyczyny. Także powiem wam, jak wrócę, czego tam nowego się dowiedziałam,
to już,
nauczyłam.
Już cię zapraszamy po powrocie.
Jakie znajomości nawiązałam. Ale wydaje mi się, że na tą chwilę traktuję to bardziej po prostu jako jakieś kolejne doświadczenie, po prostu kolejną serię wyścigową, w której wezmę udział, taki może rozruch przed sezonem, albo jeszcze takie, no nie wiem, ostatnie jazdy przed takim zakończeniem sezonu, chociaż na to wyjdzie, że ten sezon tak naprawdę się nie skończy, no bo potem w styczniu od razu jadę do Dubaju, także mam takie, wiecie, płynne po prostu przejście, takie płynne 12 miesięcy ścigania w zasadzie. Myślę, że jestem ciekawa, jak to będzie zorganizowane, bo no, na pewno brzmi to bardzo tak, wiecie, eventowo i bardzo dla publiczności. Ile w tym będzie na dobrą sprawę ścigania, tego do końca jeszcze nie wiem. Na pewno to jest też dla mnie szansa poznania się z no, fajnymi kierowcami, bo ci, którzy są tam z Europy, to jest naprawdę bardzo doświadczona stawka. Także liczę, czegoś może od nich się no, nauczyć, czy też się porównać, nie? No tak bym to powiedziała. Moim nie współrywalem, ale teammate'em jest taki włoski driver o nazwisku Vitaliano. Kojarzycie gościa, czy nie?
Nie, niezbyt.
Poczekaj, ale jeszcze raz.
Nazwisko musiałabyś powtórzyć Jankowi, żeby usłyszał.
Vitantonio?
A Vitantonio Liutti, no oczywiście.
A o nim mówisz, no, to jest.
Super driver.
No. No właśnie, no to takiego drivera ja mam akurat u siebie w zespole. Liczę może od niego się troszkę co nieco nauczyć. Poza tym samym organizatorem serii jest były kierowca wyścigowy. Nazywa się on Aditya Patel. Jest to Hindus, ale on był bardzo, bardzo współpracował z Audi Sport. Nawet chyba nie był kierowcą fabrycznym nigdy, ale był przez nich wystawiany. On ścigał się w tych azjatyckich seriach właśnie GT3 R8. Też szybki kierowca i to on to organizuje. Także no, mając doświadczenie jakby takie faktycznie bycie kierowcą wyścigowym, myślę, że to będzie takie pro-wyścigowe jednak, nie? No jakby to organizował ktoś inny, no to jeszcze miałbym wątpliwości, ale tutaj organizuje to jednak były driver, także on wie, co kierowcy lubią najbardziej i myślę, że w tym kierunku pójdzie.
Ale wiesz co, Gosia, gdyby na przykład tę serię organizował na Ryan Kartikeyan, to ja nie wiem szczerze, czy ty nie byłabyś nawet lepszym kierowcą od samego założyciela serii.
No nie, to tutaj jest Aditya, ale powiem wam, to co mnie jeszcze ciekawi, to jest naprawdę sporo, no jest 5 zespołów, jest 5 dziewczyn, nie? Poza mną jest jeszcze Rachel Fay, ta zawodniczka, która też jest z ramienia Audi Sport. Jest jeszcze Michelle Getting, ją miałam szansę obserwować w kartingu. Ona teraz też bierze udział w tym ciekawym projekcie Iron Iron Woman, Iron Damen. Ten projekt zapoczątkowany przez FIA, to one jadą długi dystans, zespół trzech dziewczyn, nie? Także też jest na pewno szybka. No mamy kierowców z F2 bodajże, Arjun Maini, on jest w F2 albo w F3.
Tak, był z Hasem związany między innymi.
No, tak, może być. I on ma jeszcze też brata młodszego, który też jeździ w niższych seriach wyścigowych, to prawda, ale startuje, także to są też wszyscy kierowcy. Jeszcze z dziewczyn będzie Christina Nielsen. Ona to jest ta, co wyjechała do Stanów, ścigała się dla Porsche, no a teraz z powrotem wraca, przeprowadziła się do Europy. No i rywalizacja będzie też z Alice Powell, no dziewczyną, która była trzecia w WSeries, nie? Także myślę, że no zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo dobre ściganie. Tak naprawdę z żartów wyszła fajna seria wyścigowa. No nie do końca jestem przekonana co do tego całego formatu, no bo to jest tego rodzaju naprawdę nowość, taka wyścigowa sztafeta. Ale jeżeli no mają to sprawdzone i wiedzą, że chińskiej publiczności przynajmniej może się to podobać, no to czemu nie? Na pewno mamy jeszcze testy, mają zaplanowane jakieś aktywności medialne i marketingowe, także chcą tchnąć życie w tą serię.
A powiedz, czy możesz nam zdradzić trochę, że tak powiem, no tej takiej wyścigowych tajemnic. Pytam o biznesową sprawę. Czy to jest seria, gdzie ty musisz zapłacić za to, żeby jeździć? Czy oni tobie płacą, czy jeszcze jakaś inna opcja?
Oni im płacą.
Pięknie, no tak trzeba żyć.
Tak, no wiadomo, nie? Widzicie, jadę do Indii. Co więcej, lotam jeszcze biznes klasą, mogę wam zdradzić. I hotel pięciogwiazdkowy, to jest kontaktowy hit.
Dobra, kończymy tę rozmowę, bo już nas męczysz.
No. Nie, naprawdę, nie. Proszę ją ściągnąć z anteny.
Nie, powiem dlatego naprawdę, no ja początkowo, jak się dowiedziałam o tym, jak dostałam propozycję i w ogóle Adidia napisał do mnie najpierw przez Instagram, to szczerze, średnio mi się chciało w ogóle w to wierzyć. Coś takiego będzie, że na takich warunkach, i że im to wypali, nie? Mhm. No i mówię mu, że dobra, Adidia, wszystko okej, ale to może wyślij mi maila, wiesz, wtedy zobaczymy. A, dobra, już wysyłam. No i faktycznie wysłał od razu, tego samego dnia podpisałam kontrakt, odesłałam. No i o.
No brawo.
Czekam aktualnie na ambasadę do Indii, bo w Polsce ten proces troszkę trwa, nie wiem z jakiego powodu, ale trochę się schodzi i tej wizy jeszcze nie mam, a wyjazd już w przyszłym tygodniu, ale czekam już prawie 2 tygodnie, także liczę, że tą wizę jednak...
Napisz
jednak
do organizatorów, otrzymam. No to zaraz ci w zębach przyniosą, no kurczę.
No ale to oni, wiesz, to polska instytucja tak działa, niestety, no.
No tak.
No dobrze, to tak, pokończymy powoli. Kończymy. Gosiu, ale tak czy inaczej było bardzo ciekawie i interesujące. Dziękuję też za twoje punkty widzenia.
Koniecznie zaplanuj sobie wizytę w naszym radiu, jak tylko wrócisz z Indii, bo będzie bardzo fajnie o tym pogadać.
Będziemy rozmawiać o hinduskim. Nie, to może być ciekawe, naprawdę.
To koniecznie.
Ciekawe, jak to będzie tam wyglądać. Dobra, to umawiamy się. Jak wracam z Indii, od razu daję znać.
Super. Powodzenia w Indiach. Dzięki bardzo. Gosia Rdest była gościem Weszło FM. Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia, na razie.
Cześć, hej. Trzymaj się.
To co, muzyka teraz chyba?
Tak, tylko my poprosimy właśnie, realizator może sobie wybrać, czy zagramy coś hinduskiego pod Gosię Rdest, czy zagramy coś brazylijskiego pod wyścig, który był wczoraj, czy może coś za 2 tygodnie arabskiego z Abu Dhabi. Poprosimy, dziękujemy, wracamy za chwilę.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Słuchaj nas na weszło.fm.
Mietek Fok to był gość.
Tak jest, również.
Ludzie zamawiali sobie tę piosenkę, a potem strzelali sobie w łeb.
Tak jest.
Tak było. Ta ostatnia niedziela miała być po hindusku albo po brazylijsku, wyszło nawet lepiej.
No bo z wyprzedzeniem trochę zagraliśmy ten hicior, znaczy akurat jeżeli chodzi o dawne czasy, no powiem szczerze, dawnych czasów w Formule 1 nie będziemy wspominać, bo tylko was zanudzę tym oczywiście.
Kiedy Mietek Fok śpiewał, że to ostatnia niedziela, to jeszcze nie było Formuły 1.
No bo jeszcze był Tazio Nuvolari tylko akurat, najlepszym kierowcą akurat tamtych czasów, tak jest. Dobrze, to jeżeli...
Wróćmy na chwilę jeszcze do tej Brazylii, bo rozmawialiśmy chwilę z Gosią Rdest o tym, jak wygląda sytuacja w klasyfikacji. Generalnie wygląda tak, że no właśnie, Hamilton już jest mistrzem świata od 2 tygodni, Bottas już jest pewny miejsca drugiego, mimo że wczoraj nie dojechał do mety, znaczy był już wcześniej pewny, tak? Był już wcześniej. Verstappen miejsce trzecie 260 punktów, Leclerc miejsce czwarte 249 i Vettel miejsce piąte 230. Vettel nie ma już szans dogonić Verstappena.
I dobrze.
Może dogonić jeszcze Leclerca. Mogą się zamienić panowie z Ferrari. Z kolei Leclerc może wyprzedzić Verstappena. Cała reszta się tam bije o nic. Natomiast ciekawa sytuacja, bo miejsce szóste i siódme, Gasly i Sainz mają po 95 punktów.
Tak
i
jest.
Tam będzie szła walka na centymetry o to, kto skończy szósty, a kto skończy siódmy.
I nie tylko o tym będziemy chcieli porozmawiać, oczywiście jeżeli chodzi o całe to zamieszanie tabelowe oczywiście i całe Grand Prix Brazylii z Krzysztofem Sędzickim jeszcze akurat do końca audycji. Dziennikarz Toja TV i WP Sportowych Faktów będzie z nami na antenie. Cześć Krzysztof.
Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
No cóż...
Chociaż w sumie w São Paulo wcześniej rano, ale akurat mnie tam nie ma.
Akurat.
Ale zostaje taki... Nie, ja zawsze często tak próbuję się przestawić chociaż na parę dni na czas wyścigu, żeby się go łatwiej oglądało.
Aha, no to jest jakiś pomysł. Ja chciałbym jeszcze kiedyś pojechać do São Paulo. Na to pyta pytanie, a byłeś już? Nie, ale już kiedyś chciałem.
No. Zawsze tak jest z planami wyjazdowymi, tak.
Jak ci się podobał wyścig, powiedz? Skoro jesteś w brazylijskim czasie, to wcześniej rano, ale jak się podobało?
No myślę, że drugi najprzyjemniejszy taki wyścig, najbardziej trzymający w napięciu w tym sezonie po Niemczech oczywiście. Mhm. I powiem tak, nawet moglibyśmy sobie, oczywiście nie przyrównując, bo stawka była troszkę inna, bo 10 lat temu, 11, już w 2008 roku walka szła o mistrza świata, tutaj zupełnie nie, ale myślę, że jeżeli chodzi o te wyścigi w Brazylii, no to naprawdę też jeden z ciekawszych w ostatnich latach, bo okej, były wyścigi deszczowe też, ale tutaj no była walka, był dreszczyk emocji, no kwalifikacje już też swoje zrobiły. No myślę, że tak jak zdarzało się, że było takich wyścigów w tym sezonie, po których naprawdę mieliśmy prawo odczuwać niedosyt, no co najmniej kilka, tak tutaj o Brazylii na pewno tak nie powiemy.
No na pewno, ta końcówka trochę nam to zrekompensowała, jeżeli chodzi chociażby o bardzo nudne Grand Prix Stanów Zjednoczonych, gdzie wiedzieliśmy po prostu, że Lewis po prostu, jeżeli dojdzie w punktach, to i tak będzie mistrzem świata, że Bottas będzie na drugim miejscu. Powiem szczerze, ty potrafisz wskazać taki jeden moment z tego wyścigu, który mimo wszystko najbardziej tutaj będzie po nim ciepło na sercu? Czy to będzie, nie wiem, podium dla Gasly'ego, to przyznane potem Sainzowi, czy na przykład, nie wiem, świetny wynik Alfy?
To znaczy, ja powiem tak, tak dyplomatycznie może trochę, a może nie do końca, że no nie podoba mi się to, że tak jak mieliśmy sytuację, że no już nawet wiedzieliśmy wszyscy, nawet łącznie z samym zainteresowanym, mowa o Lewisie Hamiltonie, który wchodzi na podium i właściwie nie ma po co tam wchodzić, bo wiadomo, że on sam wie, że dostanie karę, że właściwie mógłby tam się nie znajdować. Trochę mnie zastanawiają takie rzeczy, bo sędziowie myślę, że dosyć szybko obradują, szybko mogą decyzję podjąć, a ja wiem, że dekoracja musi być od razu, ale no to tam trochę zakłamuje ten obraz. No tak chodzi o to, Gasly na przykład nie ucierpiał.
No tak dokładnie, takim, ja się zgadzam.
Są te flesze, zdjęcia, trofea, no to wszystko...
Wiesz, jakby chodziło o 60. podium, wiesz, dla Bottasa na przykład, to by to nie miało znaczenia, ale to jest pierwsze w karierze.
No właśnie, tu mi szkoda,
tak,
tu mi naprawdę
tak, pełna zgoda.
Tym bardziej, że wiemy dobrze, że sędziowie już dwa razy Maxa Verstappena zrzucali przecież z podium i to tuż po wyścigu, po takich manewrach, tak jak dobrze sobie przypominam, to był Meksyk, gdzie zciął szykanę i wówczas Sebastian Vettel bardzo mocno obrażał nawet przez radio Charlie'ego Whitinga i wtedy była 5-sekundowa kara dla niego i tak Vettel później stracił też to podium na rzecz Ricardo, ale też chociażby manewr wyprzedzania Kimiego Raikkonena w Austin. Tam również mieliśmy właśnie dokładnie te same 5-sekundowe kary.
Decyzja była bardzo szybka, tak.
Tak, tuż po wyścigu.
A propos Vettela, to jeszcze myślę, że to już też było poruszane, ale no, że dla kogoś, kto obserwuje Vettela od początków jego Formuły 1, no mnie się akurat to trafiło, no to zobaczmy, jak nagle z kierowcy takiego młodego, który jest żądny walki i ścigania, nagle stał się takim, no nie chcę powiedzieć wytrawnym, ale takim już nestorem wręcz, że nie ścigajmy się w takiej pogodzie, nie, co tu robią sędziowie, dlaczego ci, no myślę, że jesteśmy weszło, mogę powiedzieć, dlaczego ci gówniarze tak jeżdżą tutaj mi przed nosem, no to takie chyba właśnie zachowanie już, no nie młodego Vettela, tylko takiego już, no też nie dziadka, ale takiego już przedorosłego Vettela, tak bym to nazwał nawet.
To znaczy, powiem ci szczerze, Mikołaj Sokół wczoraj użył takich słów, że Vettel się starzeje, ale nie dojrzewa i powiem szczerze, ja nie wiem, czy to nie jest oddanie istoty.
No to jest to
istoty.
Jest to właśnie.
Jeżeli chodzi o osobę Niemca.
Pamiętam, jeszcze były takie dyskusje, oczywiście to też sporo czasu minęło, kiedy Sebastian Vettel przechodził z Red Bulla do Ferrari, były pytania, czy jeżeli zmieni się maszyna, czyli nie będzie już miał tego kosmicznego wtedy na tamte czasy Red Bulla, czy to będzie ten sam zawodnik, czy coś się w nim zmieni, jak się zmieni. Najpierw zaczął takie wstawki włoskie w rozmowach z inżynierem wyścigowym. To jakby pokazywało, że zaczyna się zazęgać to wszystko, no ale gdzieś, kiedy się nie układa, no to jest taka chyba trochę jeszcze dziecięca złość opakowana trochę w takie słowa starszego zawodnika, o, może tak. Nie chcę powtarzać po Mikołaju Suku, ale chcę mieć trochę swojego zdania.
To znaczy, powiem ci tak, no, Vettel ma często taką naprawdę bardzo dobrą umiejętność autorehabilitacji, bo on często wyścigi bardzo słabe, potem rekompensuje sobie naprawdę fenomenalnymi startami. Tak chociażby było w Niemczech po tej kraksie, którą miał na Silverstone. Natomiast generalnie, no powiem ci szczerze, Vettel ma narzędzia w Ferrari do tego, żeby mógł przynajmniej jeden tytuł zdobyć przez te 5 lat, ale tego nie zrobił i naprawdę to bardziej przypominało, no tak jak w Red Bullu dostał idealne po prostu narzędzie i jeszcze do tego wszystkiego miał w 2 sezonach nawet szczęście, że zdobył te tytuły, akurat 4 zamiast 2, to Ferrari on absolutnie marnuje potencjał, który jest po prostu do wykorzystania, bo to jest zespół, który ma no, zasoby no, niemalże nieograniczone, no, wiemy o tym wszyscy.
No widzimy zresztą, jak złoszczą go, tak no, nawet można powiedzieć, czy w sim między wierszami sukcesy Charlesa Leclerca. Bo jednak on chyba też zdaje sobie sprawę, że nie wycisnął maksimum z tego auta, że to Leclerc zrobił to lepiej. Pytanie dlaczego? No to już trzeba byłoby się zagłębić w takie bardzo mocne szczegóły techniczne, może przeanalizować okrążenie po okrążeniu. No ale to widać, że u Leclerca ta fantazja, no oczywiście wiadomo, mam przed oczami sytuację z wyścigu, gdzie Team Order się nie udał, tak może nazwijmy to, bardzo śmiesznie na Twitterze zobaczyłem, grande strategia z Ferrari po raz kolejny, no rzeczywiście może w wykonaniu nie wyszło, ale tu z kolei, tak od żartu do powagi chciałem przejść. No ja oczywiście nie jeździłem nigdy po Interlagos, ale w grach, w symulatorach zdarzało mi się. Powiem szczerze, trudno jest znaleźć takie miejsce na tym torze, żeby tak bezpiecznie puścić partnera z wyścigu. Bo to jest tor dosyć szybki, no trzeci sektor to absolutnie tam się pędzi po prostu jak szalony po łuku, a tak naprawdę tam potem się robi ciasno, także to no oczywiście, no trzeba to umieć, no bo kiedy jest niebieska flaga, ale tak naprawdę no żeby tak puścić kogoś, to nie jest tam łatwo.
No jak najbardziej, oczywiście, no bywały nieraz takie miejsca, tylko że to trzeba było naprawdę bardzo dobrze ocenić przestrzeń, chociażby na dohamowaniu do zakrętu numer 4, to już bywały takie oczywiście sytuacje, natomiast no to o czym mówisz, rzeczywiście to jest przede wszystkim tor krótki. I mimo wszystko no, znamy dużo więcej takich naprawdę, no, można powiedzieć, lotnisk, jeżeli chodzi właśnie o tory w kalendarzu akurat Formuły 1.
Bo jeszcze jedno przed nami.
No właśnie, tak jest. Teraz zbliżamy się do Abu Dhabi, które akurat najgorszym torem nie jest, ale no, rzeczywiście do tej kategorii można je zaliczyć.
Tam jest dużo miejsca, można szaleć. Tam też myślę, że... Ale z drugiej strony... Sam pamiętam z kolei, kiedy tam próbowałem ten tor opanować, że są takie zakręty, które tak denerwują, że chcesz idealnie przejechać i nie ma opcji. No między innymi łuk przeciwległą prostą, ale to Abu Dhabi nie będziemy jeszcze rozkręcać chyba, co?
No możemy, jak najbardziej. Już zrobiliśmy, wiesz.
Nie, no przecież już nawet podsłuchiwałem, że tak naprawdę bardziej pasjonująca będzie tam walka niżej oczywiście niż u góry, ale ja powiem tak, ja cały czas czekam na sezon, w którym nie będzie taki jeden zespół mocno odstawał, żebyśmy jednak mieli tę walkę no prawie do samego końca, chociażby żeby do Mercedesa jednak dołączył i Ferrari i Red Bull, żeby to szło tak w miarę jakimś tam równym tokiem, żeby no tęsknię za takim sezonem. Chyba ostatni to był właśnie ten taki 2008, gdzie rzeczywiście no było trochę walki zespoły z różnych kierowcy z różnych zespołów. No teraz cały czas się zastanawiam, skąd to się bierze, że zawsze jeden zespół, ale nie dwa, tylko jeden ucieka reszcie stawki, potem jest taka mała grupka pościgowa, no i potem jest peleton cały, no a na końcu jest Williams.
No, tak jest w regulaminie napisane, wiesz? Na końcu ma być Williams, to jest punkt 26. Powiedz, myślisz, że...
Zawsze się koncentruję na tych pierwszych 20.
Powiedz, czy myślisz, że przyszły sezon może taki właśnie być, że trochę się pozmienia ten układ sił i zobaczymy więcej walki, bo na razie tak rzucam szybko okiem, 20 wyścigów za nami, z czego 10 wygrał Hamilton, 4 Bottas i dopiero 3-2-1 kolejno Verstappen, Leclerc i Vettel, czyli jakby no ta przewaga Mercedesa jest bardzo wyraźna.
Zastanawiam się właśnie, czy potrzebujemy kolejnej jakiejś rewolucji w Formule 1, czy nie, bo z jednej strony, jeżeli, no powiedzmy, że jeszcze w przyszłym sezonie aż tak dużo się nie zmieni, w sezonie 2021 już będzie trochę tych zmian więcej, to już słyszymy. I pytanie, czy zespołom na przykład będzie się opłacało jeszcze dopracować te bolidy z nie aż tak wielkimi modyfikacjami na ten przyszły sezon, żeby potem totalnie nowe rzeczy zrobić w 2021, czy jednak rzucić siłę, a potem może się stawka wyrówna. No tu też zawsze podziwiam tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za takie, nazwijmy to, taktyczne konstruowanie tych samochodów, bo trzeba mieć na uwadze to, że ta specyfikacja się zmieni bardzo, a może warto jeszcze ulepszyć. No zresztą są zespoły, które od lipca już właściwie powiedziały, że nie trzeba, że nie będziemy nic ulepszać, bo po prostu skupiamy się na kolejnym sezonie. Może to jest sposób, trudno mi powiedzieć.
Williams tak 2 lata temu powiedział chyba, wiesz?
No i chyba został przy tym, no co, no, okazało się, że został przy tym. No swoją drogą Williamsa też jestem ciekaw w przyszłym sezonie, bo widzimy po zespole, że tam cały czas jest coś nie w porządku, tam cały czas jest jakiś bałagan, no i może rzeczywiście albo najwyższy czas tupnąć nogą, walnąć pięścią w stół, powiedzieć panowie i panie, no bo w sumie trzeba mieć to na uwadze, w Williamsie, albo się bawimy na poważnie, albo zamykamy interes tak naprawdę, bo aktualny Williams pod tytułem kiedyś to było, nie ma już właściwie nic wspólnego.
Nic poza nazwą.
I to strasznie boli, bo ile można jechać na legendzie. No. Mm-hmm.
Nawet mam wrażenie, że nawet nie to, że jest jakiś status quo zachowany i ten sezon jest po prostu beznadziejny cały, tylko rzeczywiście się pogarsza, bo zobaczcie, Williams miał prawie wszystko złe, ale na przykład miał bardzo dobre pit stopy przez większość sezonu. Ostatnio nie ma dobrych pit stopów. Ostatnie pit stopy są skandaliczne, bym powiedział.
No tutaj widocznie już też nie zależy nikomu, że po prostu ten sezon Williams ma przejechać do mety. No zresztą chyba tam, jeżeli byśmy przeliczyli te, no śmieję się, jakbyśmy przeliczyli dystans wyścigu, który przejechał Williams, to oni by mieli chyba
jeden z lepszych,
wyścig, mieli
tak.
Resztę stawki. Nie, no cały wyścig,
i Robert,
resztę stawki.
I, Kubica, tak znaczy, i Robert i Russell mają po 2 nieukończone wyścigi, więc na pewno byliby w czołówce.
No tak, ale ja mówię o całym dystansie, w sensie kilometrów, tak, bo tam zawsze na metę dojeżdżają ileś tam okrążeń za zwycięstwo, to o to chodzi, żeby tak sumować to wszystko, to pewnie jeden wyścig byliby w plecy, tak czy inaczej, ale nie, no tak już pół żartem, pół serio, no jakby bezawaryjność, tak, ale z drugiej strony, no części zamienne, no już trochę gorzej, prawda?
No prawda, no chętnie byśmy się
przykro,
na metę nie zrzucili.
Się o tym mówi.
Chętnie byśmy się chyba nawet na nie zrzucili, szczerze powiedziawszy. Możliwe, że byłoby nas stać.
Powiedz, jak ty sądzisz, bo zastanawialiśmy się przed chwilą na temat pierwsze, drugie miejsce, to wiadomo. Zastanawiamy się trzecie, czwarte, piąte, szóste i siódme. Jak to typujesz? Czy Verstappen utrzyma trzecie miejsce, czy jednak Leclerc doścignie go? Jak sądzisz?
Znaczy, staram się myśleć przez pryzmat toru, na którym będzie rozgrywany ten ostatni wyścig, czyli Abu Zabi, i myślę sobie, że to jest jednak tor, który no po pierwsze, no nie powiem świątynia Ferrari, bo to jest Monza, ale no wielki budynek z czarnym koniem stoi tam też. Ale nie wiem, czy bym się tym sugerował akurat, bo Abu Zabi wbrew pozorom jest jednak tym torem szybkim. On ma jedną wolną frekwencję, ale wydaje mi się, że jest takim torem bardziej szybkim. No i w sumie nie wykluczam, żeby tam może te kwalifikacje jeszcze trochę zmieniały, bo zwróćmy uwagę, że w ostatnich wyścigach jednak te kwalifikacje, no może poza USA, no bo tutaj akurat rzeczywiście no nie było możliwości, ale że jednak tam jak się jedna, dwie niespodzianki trafią, to już na starcie wyścigu jest jest ciekawiej. Też ciekawiej. Ale no jak... i w sumie też jestem ciekaw, czy dojdzie do kolejnej próby na przykład ułożenia zespołu, czy w Red Bullu będą pracowali na Verstappena, czy Ferrari będą pracowali na Vettela, czy na Leclerca. No tutaj jestem ciekawy. Też ciekaw, bo biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w Brazylii, no właśnie, to można nawet sobie zaplanować i wyjdzie inaczej. No tak. Powiem tak, sam jestem bardzo, nawet bardzo za Verstappenem, bardzo za Leclerciem, bardzo, bardzo ich lubię. Natomiast wydaje mi się, że Leclerc w tym całym szaleństwie jest trochę bardziej dojrzały od Verstappena. Mhm. Verstappen to jest taki chłopak, hop do przodu, ale z drugiej strony w Abu Dhabi ma miejsce na błędy, bo przecież wiemy, że tam jest dużo asfaltu na tych poboczach, czyli może to ryzyko się opłacić. No sam bym chciał znać odpowiedź na to pytanie, powiem szczerze, i może być to naprawdę fajnie.
No oby tak było. My robimy też hop do przodu i kończymy powolutku.
Tak jest. Krzysztof Sędzicki, Toja TV, WP Sportowe Fakty. Dziękujemy ci, Krzysiu, za poświęcony czas.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dzięki, pozdrawiamy serdecznie. No i właśnie, robimy hop do przodu. Za 2 tygodnie słyszymy się po wyścigu o Grand Prix Abu Dhabi, kończącym sezon, także my też będziemy powoli kończyć nasz sezon wyścigowy. A dziś kończymy już na pewno. Za chwilę Football Bloody Hell i Wojciech Piela. My się żegnamy. Rafał Majchrzak.
Dziękuję bardzo.
Dzięki bardzo, Janek Ciosek. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.